Przeczytamy w 6 rozdziale Księgi proroka Izajasza od 1 wersetu do 8. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj szaty jego wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na 2 latał. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla, Pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza i dotknął moich ust i rzekł: oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Potem słyszałem głos Pana, który rzekł: kogo poślę i kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem: oto jestem, poślij mnie. Znamy to słowo na pewno dobrze. Niejedno kazanie na ten temat słyszeliśmy. Co zatem jest w tym słowie takiego, co jeszcze raz moją uwagę zwraca? Co mnie osobiście ujęło w tym słowie? Po pierwsze, ten niezwykły zwrot, który tu się dwukrotnie pojawia. Widziałem Pana. To pierwszy zwrot, który przypomina mi historię tej niewiasty, która spotkała Jezusa zmartwychwstałego, przybiegła do uczniów i powiedziała: widziałam Pana. Ten zwrot tak bardzo mnie zachwyca. Widziałem Pana. Bóg chce przemawiać do nas. Przychodzimy do społeczności, do zboru, by usłyszeć Boga, by zobaczyć Go. Gdzie Go zobaczymy? W jaki sposób Go zobaczymy? Przecież nie objawi nam się. A może i się objawi, ale rzadkie są takie przecież przypadki, kiedy można w sposób wizualny, w jakiś sposób zobaczyć Boga. Izrael miał taką możliwość. Widział Boga towarzyszącego ich życiu, gdy szedł przez pustynię jako obłok, jako ogień. Ale przychodzimy do zboru i gdzie spotykamy Boga? Gdzie Go chcemy zobaczyć? W jaki sposób chcesz Go widzieć? Myślę, że pierwsza myśl, która przychodzi mnie, to widziałem Boga w ludziach, którzy przyszli do zboru. Widziałem Boga, który był w sercu ludzi, w ich wyglądzie zewnętrznym, w ich radości, w ich chwałach dla Boga. Widziałem Boga w ludziach, którzy przyszli do społeczności i chwalili tego Boga razem. Byli z sobą razem w społeczności. Widziałem Boga, który był wśród ludzi. Tak Go mogę zobaczyć. Tak tego Boga mogę spotkać. Wśród ludzi, którzy są w tym miejscu. Bóg ma takie miejsce, w którym odczujemy Jego obecność, Jego świętość, Jego wielkość. Odczujemy ją w ten sposób, że jedni drugim usługujemy. Jedni i drudzy jesteśmy tutaj, aby sobie wzajemnie służyć pieśnią, obecnością, wspólnym śpiewaniem i rozważaniem Bożego Słowa. W Ewangelii mamy pewien przykład. Gdy 2 ludzi weszło do świątyni, obydwaj byli w tym samym miejscu, gdzie Bóg był obecny, a jednak obydwaj wyszli z innymi uczuciami. Jeden wyszedł, powiedział: widziałem Boga, Bóg przebaczył mi, Bóg się mnie dotknął, a drugi wyszedł, jak i wszedł, dumny, zadowolony, że no, jestem taki sprawiedliwy, że nawet Bóg musiał ugiąć się przed moją wielkością. Jakże różne postawy, opuszczając Kościół, można przyjąć. Izajasz, gdy wszedł do świątyni, zobaczył to, czego inni nie zauważali. Nie wierzę, że Izajasz był sam w tej świątyni, ponieważ świątynia była zawsze wypełniona tłumem ludzi. Dziedziniec był pełen niewiast i mężczyzn, a dziedziniec kapłanów był pełen kapłanów. Tam byli zawsze ludzie, którzy składali ofiary. 24 godziny na dobę była składana ofiara. Nigdy nie miał takiej sytuacji, nie było takiej możliwości, aby Izajasz wszedł i był sam. A jednak on zobaczył Boga w tym tłumie. Nikt mu nie przeszkadzał. Chciał zobaczyć Boga i zobaczył. Nic mu nie przeszkadzało w tym, aby Boga zobaczyć. Czasami przychodzimy do świątyni, do kościoła i różne rzeczy nam przeszkadzają, różne rzeczy nas rozpraszają. A to ten mu przeszkadzał, bo krzywo na niego spojrzał. A to mu ręki ktoś nie podał, nie przywitał się, już zdruzgotany wychodzi z kaplicy, nie przeżył obecności Bożej. Co chcemy uzyskać, przychodząc do zboru? Co chcesz? Ten, kto chce spotkać Boga, spotka Go w każdym miejscu, gdzie Bóg jest z ludźmi wierzącymi. Widziałem Pana. Każdy z nas chciałby tego doświadczyć. Ja wierzę, że każdy z nas chciałby mieć takie przeżycie. Chcielibyśmy coś takiego przeżyć, będąc w kościele. Wielu ludzi przychodzi z takim nastawieniem. Przeżyć coś takiego, co byłoby inne niż zawsze. Mógłbym z tym przeżyciem objechać cały świat i opowiadać o tym, że o, widziałem coś, Bóg się mnie dotknął. Czegoś takiego niezwykłego doświadczyłem. Pojechać przez cały świat i opowiadać o tym jednym przeżyciu, które mnie zainspirowało i wypchnęło mnie poza zbór. Miałem coś niesamowitego. Ludzie, słuchajcie, Bóg się mnie dotknął. W jaki sposób? Ano w taki niezwykły, niesamowity. Ty też tego musisz doświadczyć. Wielu, którzy przychodzą do zboru, a myślę, że wszyscy chcemy, nie przyznajemy się często do tego, ale chcemy mieć takie przeżycie, które by dało nam taki impuls, byśmy cały świat objechali. To Maria miała takie przeżycie. Mówiła, widziałam Pana. A już nie powiedzieli, a to jeszcze nie to, myśmy jeszcze nie widzieli. My jeszcze żeśmy nie doświadczyli tego. Chcę zadać sobie pytanie. Czy w każdej sytuacji, w każdych okolicznościach jesteśmy gotowi z takim zachwytem mówić o Bogu, o Jezusie? Widziałem Pana. Ja myślę, że mamy powód do tego, by świat objechać z poselstwem. Mamy powód, by objechać całą kulę ziemską i powiedzieć, widziałem Pana, bo się nawróciłem, bo moje życie się zmieniło, bo Bóg mnie zmienił, bo byłem grzesznikiem, a zostałem usprawiedliwiony. Jest to jedyny powód, dla którego można wsiąść w samolot i zrobić kampanię ewangelizacyjną w świecie. Ale to nam nie wystarcza, wiecie? Ludziom wierzącym to nie wystarcza, stwierdzam. To nie jest przeżycie, które ich porusza. To nie jest przeżycie, które ludzi inspiruje. Oni potrzebują takiego duchowego dopalacza. Musi być coś, co będzie takim dopalaczem i z tym dopiero pojadę. Zbawienie nie jest najważniejsze. Dopalacz jest ważniejszy. Pan mnie dotknął, padłem na ziemię. Trzepało mnie i z tym po całej Europie pojadę. To jest dopiero przeżycie. Że przeżyłem zbawienie, to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, co mam jako dopalacz. Nie gaszę ducha zielonoświątkowego, ale się nie zgadzam z tym, że my potrzebujemy dopalaczy, aby być entuzjastami dla Chrystusa. Moje zbawienie, to, że się nawróciłem, było inspiracją dla mnie, aby poświęcić swoje życie Bogu. To była inspiracja, żeby studiować Słowo Boże, żeby studiować teologię, żeby tym się zająć. To był powód, bo się nawróciłem i widziałem Pana, nie potrzebowałem żadnego dopalacza. To, co się zdarzyło później, moje przeżycia w Duchu Świętym, to, czym Bóg mnie dotknął, jest tylko dodatkową jakąś radością, którą mogę przeżywać w Bogu moim. Bracia i siostry, czego potrzebujemy? Modlimy się o przebudzenie. Modlimy się o to, aby Pan dotknął. A o co się naprawdę w tym przebudzeniu modlimy? O to, żeby się ludzie nawrócili? Modlimy się o to, aby działy się znaki i cuda. To jest najważniejsze. Nie, żeby się ludzie nawracali i zbawieni byli. W podtekście przebudzenia modlimy się o to, aby działy się rzeczy, które będą dopalaczami. To ma ludzi przyciągnąć, to ma inspirować. Nie zbawienie. I ludzie się będą modlić latami jeszcze o takie przebudzenie. Ono jest wśród nas, bo ludzie się nawracają. My myślimy o przebudzeniu i modlimy się o przebudzenie, myśląc o wietrze. Bo to dopiero może być inspirujące, by jechać z tym po całym świecie i głosić, że Bóg coś czyni. Módlcie się o to, aby Bóg posłał przebudzenie przez was, a nie przez kogoś. Bo gdy się modlimy, to naprawdę tak wielu ludzi modli się o przebudzenie. Panie, poślij ewangelistę, poślij kogoś, kto zrobi coś. Ale tylko nie ja. Niech ktoś tu przyjedzie. Niech się pojawi jakiś niezwykły ewangelista. Może niech ma 6 skrzydeł, jak te anioły, o których jest tu napisane. Wtedy dopiero, gdy się grzesznik nawraca, całe niebo się raduje. Wierzący milczą. Nie mają powodu, by się ekscytować, by być zainspirowanymi. To jedna z możliwych postaw, o której mówię. Nie jedyna, jedna z możliwych. Chcesz mieć coś poza zbawieniem, co dopiero cię skłoni do krzyczenia i mówienia: widziałem Pana, widziałem, bo coś tu się działo, coś tutaj było niezwykłego. To, że się grzesznik nawrócił, nie jest dla nas niezwykłym już. Takie normalne, takie powszednie. A to z tym trzeba iść na cały świat i ogłosić: Jezus jest taki sam. Wczoraj, dziś i na wieki. Nie zmienił się. Ludzie się nawracają. Ludzie są zbawieni. Życie ich się zmienia. Rodziny się porządkują. Grzesznik, który żył w grzechu po same uszy, wylazł z tego bagna. To jest coś, co inspiruje, co powinno nas zachęcać, co powinno spowodować, że wszyscy będziemy dookoła biegać, krzyczeć i mówić: widziałem Pana. Nie widziałem znaki i cuda. Ja wierzę, że one będą towarzyszyć naszemu nawróceniu i zbawieniu. Wierzę, że nikt tego nie zatrzyma, bo my nie jesteśmy od tego, by Ducha Świętego zatrzymać. Ja nie mam żadnej mocy, aby Duchowi Świętemu zabronić działania wśród nas. Ale chcę powiedzieć wam, co was ma inspirować, co powinno być zachętą. A znaki będą towarzyszyły, bo taki był Kościół Dziejów Apostolskich. Ludzie mówili: widzieliśmy Jezusa Chrystusa, widzieliśmy cuda, które czynił, widzieliśmy, co On robił, jak ludzie byli zbawiani, jak grzesznicy pokutowali. A reszta toczyła się. Życie Kościoła toczyło się. Nawrócenie musi robić wrażenie. Ale może być też druga postawa, wynikająca z tego faktu: widziałem Pana. O, jaki błogosławiony człowiek, święty, duchowy, namaszczony. Wokół niego skupiają się ludzie. Cień za nim idzie. Ludzie idą za nim. O, za tym pójdziemy człowiekiem. On wokół siebie gromadzi ludzi, bo mówi: wiecie, ja tam kiedyś mnie coś połaskotało. No to wszyscy buzie otwarte za nim. Idziemy, bo on jest taki święty, namaszczony. I zamiast głosić Jezusa, głoszą człowieka. Idą za nim. Nie Jezus jest najważniejszy. Człowiek jest nagle najważniejszy. O, ten kaznodzieja, jakby przyjechał do naszego zboru, ten by poruszył zbór, to by dopiero było tutaj przebudzenie. Namaszczony. Ale wtedy nie powiem, że widziałem Pana, ale powiem: widziałem człowieka, który dobrze mówił. Widziałem człowieka. Ale myślę sobie czasami, że my widzimy ludzi, a efekt jest tego nijaki. Dlatego, że czasami widzimy człowieka, a nie Boga. To ta druga postawa, bardzo niebezpieczna. Możesz zachwycić się człowiekiem, możesz być nim zainspirowany, ale gdzieś Bóg stoi w cieniu, Jezus stoi w cieniu. On może być niezwykły, może być przez Boga używany. Ja nie wątpię. Ale kto ma być na pierwszym miejscu w naszej służbie? Widziałem Pana, czy widziałem człowieka? Gdzie zatem znaleźć równowagę? Gdzie jest równowaga tego naszego duchowego życia? Bo jedna i druga postawa jest dla mnie skrajną postawą. Ale jest przecież równowaga. Ja znajduję ją tu, w tym słowie, w 5 wierszu. A Izajasz rzekł: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana zastępów. Ten człowiek widział rzecz niezwykłą. Odczuł niezwykłą obecność Bożą. On mógł pójść na cały świat i powiedzieć: widziałem. I to powiedział. Powiedział przez karty tejże księgi, Biblii, całemu światu: widziałem Pana. Ale to nie zrodziło w nim arogancji duchowej. To nie zrodziło w nim wywyższenia. To zrodziło w nim głęboką świadomość, że jestem grzesznikiem. Zginąłem. To musi rodzić się w naszym sercu z obecności Boga. Wśród nas, między nami. Jestem człowiekiem grzesznym. Muszę z tego miejsca wychodzić, wiedząc, że nie jestem człowiekiem sprawiedliwym, mądrym i dobrym, ale że jestem człowiekiem nieczystych warg, że jestem człowiekiem, któremu grzech przeszkadza w świętości. To spowodowało, że on się poczuł taki niedoskonały, mały, że tak niewiele może zrobić. On powiedział: Panie, ja naprawdę nie wiem, jak tym ludziom głosić Twoje słowo. Jak im to proroctwo przekazać? Jak długo to mam robić? Jak chcesz, Panie, długo, żebym się tym zajmował? A Bóg mu powiedział: tak długo, jak ja tego będę chciał. Czytajcie ten rozdział do końca. Bóg powiedział: tak długo, jak ja tego będę chciał. I on to czynił. Był osamotniony. Jeremiasz był osamotniony w swym proroctwie. Powiedział: Panie, to nie ja, weź kogoś innego. Mojżesz usłyszał: idź, wybaw mój naród. A Mojżesz powiada: nie, 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 Panie, ja jestem grzesznikiem, ja jestem słaby, to nie ja. To jest ta droga, którą, myślę, musimy też zauważać. To jest ten środek, w którym się znajdujemy. Musi Słowo Boże, obecność Boga wśród nas, rodzić w nas poczucie, kim jesteśmy. Że nie jesteśmy przez świętymi, którym aureola uciska, ale jesteśmy ludźmi, których Bóg chce używać, których będzie używał, którzy powiedzą: widziałem Pana w swoim życiu. Dlaczego Go widziałeś? Bo wiem, kim byłem, a kim jestem. Jak Bóg zmienił moje życie. Prorok Izajasz czuł się przygnieciony. Postawiło go to w stan oskarżenia, ta chwała, którą zobaczył. Jestem grzesznikiem, zginąłem. Przeraził się tego spotkania. On wcale nie fruwał tak na obłokach od razu i mówił: wiecie co, widziałem Pana, teraz koło mnie się tutaj możecie skupić, założymy kościół, tu będziemy dopiero przeżywać obecność Bożą. On padł przed Bogiem, powiedział: Panie, jeśli tak, to co ze mną? Ja jestem naprawdę beznadziejny. I wtedy Bóg posłał do niego anioła i powiedział: oto usunięta jest Twoja wina, oto Twój grzech odpuszczony. To jest poselstwo, z którym możemy oblecieć świat i powiedzieć ludziom: Bóg grzesznika spotyka, przebaczając mu jego winę, przebaczając grzech i odpuszczając grzech. To jest grzesznik wpakowany w błoto, w bagno grzechu. Zostaje z niego wyciągnięty, postawiony na skalę, Słowo Boże powiada. I może chwalić Boga, uwielbiać Go, powiedzieć: Panie, Ty mnie wyciągnąłeś, Ty mnie zmieniłeś. Twoja łaska mnie dotknęła. Wiem, że jestem grzesznikiem, ale usprawiedliwionym. Gdy on to zaakceptował, gdy uświadomił sobie, że przecież nie musi w grzechu ginąć, że ma przebaczony grzech, że Bóg z nim pracuje i nad nim pracuje, to skomplikowało jego życie, bo on nie mógł obok tego obojętnie przejść i obok siedzieć. I on się nie modlił o przebudzenie tylko cały czas, ale on coś zrobił. On wziął udział w tym przebudzeniu. On ogłosił: widziałem Pana. Nie potrzebujemy zdolniejszych ludzi. Nie potrzebujemy wspaniałych, wielkich ewangelistów, niezwykłych, jakichś nadzwyczajnych nadludzi. Potrzebujemy ludzi, którzy powiedzą: widziałem Boga w swoim życiu, widziałam Boga. Widziałem tego, który dotykał się mojego życia. To jest coś, co inspiruje. Zwiastowanie o moim nawróceniu jest bardziej, moim zdaniem, inspirujące, zachęcające i pobudzające ludzi do nowego życia niż wiele innych rzeczy. Izajasz powiedział: widziałem Pana. Jego życie potoczyło się nowym torem. Ta kobieta powiedziała: widziałam zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. On nie umarł, on żyje. Ona pierwsza ogłosiła światu: Jezus żyje, zmartwychwstał. Nie musicie żyć w smutku, w przygnębieniu i czekać, co się stanie, kiedy przyjdzie przebudzenie. Przebudzenie się od niej zaczęło. Uczniowie musieli się przebudzić. Uczniowie zamknęli się w swoim pokoju i mówili: skończyło się wszystko. 3 lata, piękna historia, ale przeszłość. Mamy miłe wspomnienia z Jezusem. A ona przyszła i powiedziała: nie, do roboty. Widziałam Pana, zmartwychwstał. Powiedział wam, że macie zająć się pracą. I ona była tą, która ich wypchnęła. Powiedziała im: widziałam Pana. I oni jej musieli uwierzyć. A potem Jezus ich spotkał i powiedział im, jakie jest ich zadanie. Od Jerozolimy aż po krańce ziemi ogłosił im pole misyjne, zakres tego pola misyjnego, zakres tej pracy. Apostoł Paweł powiedział o sobie: widziałem Pana. I co powiedział o sobie? Że jestem najgorszym z grzeszników. A przecież był to człowiek, którego Bóg tak inspirująco używał w Europie. Człowiek, który zmienił bieg historii Europy, bo widział Pana. Co on widział tak niezwykłego? Czy myślicie, że on cały czas opowiadał tylko o tym, jak z tego konia spadł, jak się w tym kurzu babrał, jak ślepy był przez kilka dni? Myślicie, że on o tym cały czas opowiadał? On szedł przez Europę i mówił: widziałem Pana, który zmienił moje życie. Widziałem Boga, który mnie strzegł, gdy mnie ludzie kamienowali, gdy się statek ze mną rozbił, gdy byłem w burzy. Widziałem Boga, gdy byłem głodny i gdy byłem nasycony. On o takim Bogu mówił. Widziałem takiego Boga, który dotykał mojego życia. Widziałem Boga, który mnie zmieniał. Widziałem Boga, który mnie nie opuścił. Gdy inni mnie chcieli zabić, to ja widziałem Boga, który mnie z martwych wzbudził. Przecież go ukamienowano. Nie obrzucono go kamykami, tylko żeby trochę go pobolało. Ukamienowano go. I on zobaczył Boga, który go z martwych wzbudził. Bracia i siostry, zmieńmy swoją modlitwę. Panie, nie uczyń przez kogoś coś, ale uczyń coś przeze mnie. Bo to drugie zdanie, które mnie zachwyciło w tym tekście. Gdy Izajasz powiedział: oto jestem. Jestem gotów. Po hebrajsku brzmi to hineni. W wielu miejscach to słowo jest w różny sposób przetłumaczone. Jestem gotów. Chcę pójść za Tobą. Kiedy Mojżesza wysyłał Bóg, to Mojżesz powiedział: otom ja. Gdy Abraham miał złożyć Izaaka w ofierze, usłyszał: złóż go mi w ofierze. I wtedy Abraham powiedział: otom ja. Jestem gotów. Kiedy Jakub był poddany, cała jego rodzina, ciężkiej próbie, kiedy głód zajrzał im w oczy, kiedy Bóg im powiedział: macie iść do Egiptu, tam jest ratunek. Jakub się bał Egiptu, ale Bóg powiedział: będę z wami. A on powiedział wtedy: to jestem gotów, idę. I poszedł. Czy była przed nim świetlana perspektywa? 430 lat niewoli. Owszem, pierwsze lata były wspaniałe. Mieli co jeść, ale potem przyszedł głód, przyszły problemy, prześladowania, praca ponad siły, faraon, który ich nienawidził, kapłani, którzy ich nienawidzili. A oni wzrastali, a oni byli liczniejsi niż Egipcjanie, Słowo Boże powiada, i przerazili się ich. Egipcjanie żyli po 30-40 lat, a oni żyli po 120 lat. Bóg im błogosławił. Widzieli Pana, który ich prowadził. Kiedy Jakub chciał wysłać Józefa do swoich braci, którzy go nie lubili, powiedzieli: co ten skutek się przed nami wynosi, jakieś sny nam opowiada, że my się jemu będziemy kłaniać. Nie lubili go. Poszli na pustynię, na pastwiska, paśli owca, Józefa nie chcieli nawet widzieć. Józef wiedział, że nie jest lubiany. Ale gdy Jakub powiedział: idź do swoich braci, czytamy w 37 rozdziale Genezis, w 13 wierszu, Józef powiedział: jestem gotów, idę, jestem gotów. Po wielu latach potem prorok Izajasz powie odważnie, przyjmie na siebie odpowiedzialność za swój naród, mówiąc: otom ja, poślij mnie, hineni, oto jestem, jestem gotów. On zaakceptował Bożą wolę nawet wtedy, gdy był w tej służbie sam. Gdy to pociągało osamotnienie, on powiedział: jestem gotów, wykonam to zadanie, pójdę. Myślę, bracia i siostry, że na takie pójście musimy być gotowi. Jak reagujemy, gdy Bóg się zbliża do nas? Ja myślę, że w pewnym sensie czujemy się wygodnie, pewniej, kiedy Bóg jest nieco dalej od nas, kiedy nie przychodzi tak blisko, nie ingeruje w nasze życie. Bo wtedy możemy się ciągle modlić: Panie, zrób coś, coś zmień, przez kogoś. Ale nagle Bóg przychodzi do ciebie i mówi: oto jestem tu, przy tobie. Co chcesz zrobić? Dajemy dowód swojej pobożności, świętości, mówiąc: oto jestem, modlę się, Panie, o przebudzenie, o ożywienie, o znaki, cuda, przez kogoś. Czy czujemy się wygodnie, kiedy Bóg przychodzi i mówi: ciebie chcę. Chcę, żebyś to ty uczynił. Wtedy czujemy się nieswojo, bo On przychodzi zbyt blisko. On przychodzi zbyt blisko mnie. Wolimy traktować Boga jako kogoś nieosobowego, gdzieś tam transcendentny, daleki Bóg, abstrakcja. kontrolujący wszechświat, tylko nie nas. Kiedyś Jezus powiedział o ludziach, którzy też tak byli gotowi żyć z Bogiem, ale na pewną odległość. Albo jeśli już z Nim żyć, to na ich warunkach, a nie na warunkach Boga. Pójdę dokądkolwiek Ty pójdziesz, tylko jeszcze, Panie, coś zrobię najpierw własnego. Co Jezus o nim powiedział? Span słomiany ogień. Już szedł, szybko się wypalił. Pójdę, ale pan grabarz, chętny zrobić coś dla Jezusa. A byli ludzie, którzy byli bardzo ciekawscy, podglądali Jezusa, przyglądali się Jemu. Ten niewidomy kiedyś powiedział do tych, którzy wątpili w to, że Go Jezus uzdrowił, powiedział, czy wy chcecie też, tak się dopytujecie o wszystko o tym Jezusie, czy wy też chcecie być tymi, którzy pójdą za Nimi? Wtedy się oburzyli na Niego. Nie, my tylko chcieliśmy z naszą ludzką ciekawość zaspokoić. Ta ciekawość nie prowadziła do żadnej decyzji. Nazywam też niektórych wrażeniowcami. Agrypa był pod wrażeniem nauki apostoła Pawła. Pół życia pod wrażeniem. Ale musisz w swoim życiu podjąć decyzję. To nie może być na zasadzie ciągle fajnie, fajni ludzie, oni mi się podobają. Coś z własnym życiem musisz zrobić. Jezus nie chce, by Go naśladowali ludzie, którzy pod wpływem emocji, chwili szybko się zapalają i szybko gasną. Nie chciał mieć wśród siebie ludzi, których porywały jedynie uczucia, którzy płynęli z Nim i bardzo szybko odpływali też. Gdy Jezus wybierał uczniów, mówił im, chcę, byście zachowali to, co wam przekazałem. Nie chcę, żebyście tylko wzdychali, jak wspaniale było, jak były wspaniałe rzeczy, jak to było kiedyś wspaniale, jak było kiedyś duchowo, ale chcę, byście poszli za mną dziś i dziś byli duchowi i dziś byli wypełnieni mocą Bożą i dziś byli zachwyceni tym, że Bóg was zbawił. On chciał, aby oni byli zmęczeni ciągłym wędrowaniem za nim po Palestynie. Na piechotę. 45 stopni temperatura. A on szedł z Jerozolimy do Tyberiady. Czytamy jeden werset, że był w Jerozolimie, w następnym czytamy, że już był w Tyberiadzie. Przeszedł na pieszo, w spiekocie, bez wody. Trzeba było zaopatrzyć się w tę wodę, mieć przy sobie. Chrześcijanie to ludzie, którzy są gotowi pójść za Chrystusem w każdych okolicznościach. Oto ja, poślij mnie. Znacie to już moje powiedzenie, jak to często chrześcijanin mówi. Oto ja, poślij brata mego. Wspaniała deklaracja. Jestem gotów, ale niech ktoś inny za mnie to zrobi. A co powiedziano o chrześcijanach w Dziejach Apostolskich? Oto przybyli ci, którzy robią zamęt w całym świecie. Przybyli tu i są tutaj. Chrześcijanin to człowiek, który czyni zamęt w tym świecie. Chrześcijanin to człowiek, który nie pozwala diabłu spokojnie spać. Daje mu 24 godziny zajęcia. On nie jest spokojny. Mamy wystarczający powód, bracia i siostry, aby pójść i powiedzieć, widziałem Pana, bo przeżyłem zbawienie, nawrócenie. Ale jeśli to się nie stało, musisz podjąć taką decyzję. To nie może być ciągle czas huśtawki. Kiedyś jakoś to się tam wszystko uporządkuje. Chcę, byśmy byli wszyscy zachwyceni Jezusem Chrystusem. Nie można być dobrym uczniem, błogosławionym, nie mówiąc, oto jestem. Nie możesz być. To jest tak, jakbyś był uczniem, który jednego dnia jest w szkole, następnego dnia poszedł sobie na wagary, następnego dnia znowu w szkole się pojawia. Któregoś dnia wyleją go z tej szkoły. Musi się zdecydować, kim chce być, uczniem czy wagarowiczem. Co naprawdę kryje się za tym naszym oczekiwaniem przebudzenia, ożywienia? Czy czekasz, że jakiś ewangelista przyjedzie, że się zmieni pastor, zmieni się rada starszych? Co tak naprawdę masz na myśli, gdy czekasz na coś, co zrobi ktoś za ciebie? Czy nie myśleliście o tym, że to wy jesteście tymi, których Bóg chce użyć? Że to Bóg do was mówi o tym, kto nam pójdzie? A ty mówisz, no tylu jest w tym zborze, oni pójdą. Panie, dlaczego to ja muszę być? Kiedyś jeden uczeń też tak powiedział. Panie, a co z tamtymi? Ty idź za mną, ty się nie martw, co z tamtymi. Panie, co oni z tym zrobią? Co ciebie to obchodzi? Ty pomyśl o sobie. Tak niewygodnie było Piotrowi któregoś dnia, gdy Jezus, gdy mieli spożyć wieczerzę, wstał. Mieli tylko umyć ręce, bo taki był zwyczaj sederowej wieczerzy, tej sabatniej wieczerzy. A Jezus wstał, nagle zrobił coś, czego nie robiono. To nie był zwyczaj. Myło się ręce, a nie nogi. A Jezus stał i zaczął umywać nogi. I nagle Piotr się zdenerwował. Mówi, co to jest robota dla sług? Jezus powiedział, o właśnie tak chcę, żebyście takimi byli. Nie, żebyście to teraz poprawiali, robili, żebyśmy sobie dzisiaj nogi umywali. Wcale Jezus takiego zwyczaju nie przekazał w Ewangelii. Powiedział im, chcę, byście byli jedni dla drugich, sługami. Dlatego gwałtownie zaprotestował. On nie był gotów wtedy być sługą. On nie był gotów być Piotrem Rzymu. On nie był gotów być następcą Chrystusa. On powiedział, żadną miarą, nigdy. Ja się tym zajmować nie będę. To są ci, co będą sługami. Oni będą to robić. A Jezus powiedział mu, nie, ty to będziesz robił. I przyszedł moment, kiedy Piotr powiedział, oto ja. Jestem gotów. I poszedł za Chrystusem. Uciekał przed krzyżem, uciekał przed odpowiedzialnością. A przyszedł dzień, kiedy powiedział, oto ja, poślij mnie. Oto ja gotów jest siedzieć w więzieniu i chwalić Ciebie tam. Oto jestem do Twojej dyspozycji. Panie, chcę, żebym był w Samarii. Już idę w drogę. Kupiłem sobie tylko nowe buty, żebym jakoś dotarł do Samarii. Panie, jestem gotów. Izajasz, Józef, Mojżesz, Paweł powiedzieli, jestem gotów. Poślij mnie. Gdy my odpowiadamy, jestem gotów, poślij mnie, to jest zadziwiająca jeszcze rzecz, którą czytam w Biblii. Nie tylko, że ja mówię, że jestem gotów, Panie, poślij mnie, ale wiecie o tym, że Bóg powiada, oto ja jestem gotów, aby Ci służyć. Oto ja jestem gotów, aby być obok Ciebie. Oto jestem, Bóg powiedział. W 58 rozdziale tej samej księgi Izajasza czytam od 9 wiersza. Gdy potem będziesz wołał, Pan Cię wysłucha. A gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie, oto jestem, hineni, jestem gotów. Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem i bezecne mówienie, gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy Twoje światło wzejdzie w ciemności, a Twój zmierzch będzie jak południe. I Pan będzie Ciebie stale prowadził i nasyci Twoją duszę nawet na pustkowiach i sprawi, że Twoje członki odzyskają swoją siłę i będziesz jak ogród nawodniony, jak źródło, którego wody nie wysychają. Twoi ludzie odbudują prastare gruzy, podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą Cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było mieszkać. Bóg powiada, oto jestem. Chcę Ciebie użyć, abyś był naprawiaczem. Pan będzie stale Ciebie prowadził. To nie tylko jest tak, że my odpowiadamy Bogu i Bóg powiada, okej, kiedyś tam Ciebie użyję, może jakoś się zastanowię. Nie, nie. Bóg powiada, ja cały czas czekam. Oto jestem. Chcę Ciebie użyć. Chcę, byś był moim narzędziem. Co chcesz, abym dla Ciebie uczynił? Jestem gotów. Czy umiemy ocenić tę Bożą gotowość wobec nas? Ja jestem wśród was, Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza, jako ten, który usługuje. W 22 rozdziale, 27 wierszu to powiedział. Jestem wśród was, jako ten, który usługuje. Chcę wam usługiwać. Taka jest postawa Boga wobec nas, ale też i nas wobec Boga. Chciałbym, by to słowo zainspirowało nas do powiedzenia, oto jest, Panie, użyj mnie. Nie w wielkich wydarzeniach, wielkich dziełach. Oto jest, Panie, daj mi grabie, będę to robił. Oto jestem, Panie, aby pójść do kogoś, kto prosi o pomoc. Będę tam. Oto jestem, Panie, użyj mnie. Czy wiecie, że tak się właśnie zaczyna ewangelizacja? Nie przez wielkie kazania, nie przez wielkie ewangelizacje i manifestacje naszej świętości. Ewangelizacja zaczyna się od tego słowa, oto jestem, Panie, użyj mnie. Gdzie chcesz mnie użyć? Nie, Panie, tamten ma zdolności, wiesz, on skończył szkołę, jest dyrektorem, to się nadaje, on to może dużo zrobić. Nie, oto ja, Panie, poślij mnie, takiego, jakim jestem, a Bóg Cię uzdolni, pobłogosławi, poprowadzi. Oto jestem, gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem, bezecne mówienie, gdy głodnemu podasz swój chleb. To jest Bóg, który dziś nas w tym miejscu spotyka. I chciałbym, byśmy wychodząc z tego miejsca powiedzieli, Może się nic niezwykłego nie zdarzyło w tym zborze. Śpiewał chór. No fajnie, to było niezwykłe. Długo żeśmy nie widzieli chóru, prawda? Więc zdarzyło się coś. Ale przecież to jest tylko to, cośmy tu widzieli. A gdzie był Bóg w tym wszystkim? Widziałem paru moich przyjaciół. Fajnie, że są, że byli z nami. Ale chciałbym, byśmy wychodząc z tego miejsca powiedzieli, widziałem Boga, gdy chór śpiewał. Widziałem Boga, gdy Go uwielbiali. Słyszałem Boga, jak się ludzie modlili. Zobaczyłem mojego brata, siostrę, widziałem Boga. Nie widziałem kogoś, ale widziałem Boga w nim. Widziałem Jezusa. Widziałem człowieka Bożego, który nawrócił się, jest dzieckiem Bożym. Widziałem grzesznika, który szukał Boga. Widziałem człowieka, który nie jest zbawiony. Widziałem człowieka, któremu Bóg podawał rękę. Widziałem człowieka, któremu Bóg przebaczył. Widziałem człowieka, któremu Bóg powiedział, oto twój grzech, twoja wina zostały darowane, usunięte, twój grzech odpuszczony. Widziałem Boga, który działał wśród zwykłych, normalnych ludzi, w zwykłym, normalnym zborze. Widziałem Boga, który wypełniał świątynię, a Jego chwała była wśród ludzi. Chciałbym, byśmy takiemu Bogu oddali chwałę, uwielbienie, dziękczynienie. Gdy modlisz się, Panie, poślij przebudzenie, poślij ewangelistów. Pomyśl sobie, a może to ja jestem tym człowiekiem, przez którego Bóg posyła przebudzenie. Oto jestem, poślij mnie. Ja myślę, że każdy z nas może w swoim sercu Bogu powiedzieć, co chce, by Bóg dla niego uczynił, co Bóg mógłby zrobić z nim, z jego życiem. Myślę, że lepiej jest coś powiedzieć Bogu niż ludziom, bo lepiej jest Słowo Boże powiada, nie składać przysięgi, jeśli jej się nie chce dotrzymać. Ale też jest dobrze, może czasami lepiej Bogu powiedzieć, niż to, żeby ludzie to widzieli. Ale pójść za Bogiem i pokazać, że Bóg jest twoim Panem. Ciebie inspirować. Oto jestem. I my odpowiadamy, oto jestem.